Właśnie minęła 19, a to oznacza, że w eterze zaczyna się pora szczególnie niebezpieczna, ale nie dla zdrowia, lecz dla półek z książkami. Witam wszystkie tak licznie zgromadzone przed radioodbiornikami mole książkowe. Ja jak zwykle i nieustępliwie nazywam się Michał Barton i zapraszam na kolejny, 59. odcinek programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Ale uwaga! Dzisiaj w Konkretnych Rozmowach o Książkach nie książka będzie główną bohaterką. Bohaterem będzie czytanie. A dokładniej to, co dzieje się w naszych mózgach, kiedy otwieramy książkę i pozwalamy literom zamienić się w obrazy, emocje i całe światy. Na pewno nieraz zastanawialiście się, co właściwie dzieje się z waszymi mózgami podczas czytania. Kłębiły się w was setki pytań, ale albo baliście się zapytać, albo co bardziej prawdopodobne, nie bardzo było kogo. Dziś spróbujemy to zmienić. Wraz z moją gościnią postaramy się rozłożyć czytanie na czynniki pierwsze i sprawdzić, dlaczego literatura działa na nasz mózg jak najlepsza gimnastyka dla neuronów. Dzisiejszego wieczoru moją i państwa gościnią będzie dr Wanda Matras-Mastalerz, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Kent w Krakowie, przewodnicząca zespołu do spraw badań nad książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami, specjalistka w zakresie komunikacji społecznej i medialnej, że o dziesiątkach publikacji nie wspomnę. W dalszej części programu, jak zawsze, punktualnie i z właściwą sobie dynamiką, Marcin Sobalski w swoim szybkim monologu o książce podzieli się wrażeniami z ostatnio przeczytanej lektury. A my za chwilę połączymy się z Krakowem. Tymczasem proszę poprawcie okulary, otulcie się kocykiem, bo wiosna, która nastała za naszymi oknami, jest jeszcze bardzo zwodnicza. Potrafi ona jeszcze powiać chłodem. Kubki z kakao w dłoń, radio nieco głośniej i zaczynamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się okazuje, akt czytania jest bardzo złożonym procesem. Co właściwie dzieje się w mózgu, kiedy zaczynamy czytać tekst? Jakie obszary są wtedy najbardziej aktywne?
Podczas czytania aktywizujemy przede wszystkim korę przedczołową, ośrodki słuchowe i wzrokowe. Ale jeśli chcielibyśmy to wyjaśnić dokładniej, to podczas czytania przede wszystkim angażujemy ośrodki, które odpowiadają za rozpoznawanie liter, słów, ilustracji, analizują i dekodują informacje wzrokowe z tekstu, no ale też przecież możemy słuchać książki, więc przede wszystkim wtedy aktywizujemy ośrodki słuchowe, które pomagają rozpoznawać dźwięki. Kora przedczołowa analizuje, przetwarza i łączy informacje, czyli jednocześnie, bez względu na to, czy słuchamy, czy czytamy bezpośrednio, angażujemy także ośrodki odpowiedzialne za przetwarzanie tych informacji, łączenie z tymi informacjami, które już posiadamy, no i dzięki temu rozwijamy też wyobraźnię.
A dlaczego czytając angażujemy te wszystkie ośrodki, wzrokowy, słuchowy i korę przedczołową? Co to nam daje w praktyce?
Praktyce sprawia, że nasz mózg po prostu jest aktywny. Czyli dzięki temu możemy połączyć działanie naszych płatów, które znajdują się w mózgu. No i dzięki temu działamy poprzez różne bodźce. A kto aktywizuje bardziej nasz mózg?
Zastanawiam się, w jaki sposób człowiek jeszcze zanim pojawiło się pismo i czytanie, rozwijał oraz trenował swój mózg. Czy dawniej dostarczaliśmy sobie więcej naturalnych bodźców niż dziś? A może po prostu były one innej jakości? Skoro przez tysiące lat nie istniał tekst pisany, to jakie mechanizmy i aktywności kształtowały nasze zdolności poznawcze?
To prawda. Patrząc na historię człowieka, czytanie nie towarzyszyło mu od samego początku. Zatem można powiedzieć, że czytanie jest stosunkowo nowym wynalazkiem, jeśli by go uplasować w historii człowieka. Ale zmienia się struktura bodźców docierających do naszego mózgu i odbierania ich. Człowiek pierwotny przede wszystkim posługiwał się gadzi mózg. Gadzi mózg odpowiedzialny jest za czynności, z którymi się nie dyskutuje. Spać, jeść, pić, uciekaj albo walcz. To wszystko sprawiało, że człowiek przede wszystkim był skoncentrowany na takich działaniach, które sprawiały, że mógł przeżyć. Z biegiem czasu człowiek nauczył się przekazywania informacji. Nie od razu były to informacje w formie książki, tak jak sobie to dzisiaj wyobrażamy, ale rysował rysunki naskalne, czy przekazywał informacje ustne, które starał się zapamiętać. A więc to, co dzisiaj nazywamy czytaniem, kiedyś było oglądaniem ilustracji albo oglądaniem tego, co chciał nam przekazać ktoś, kto na przykład był w danym miejscu przed nami.
Skoro przez wieki wielu ludzi nie umiało czytać, to opowieści przekazywano obrazami, choćby w kościołach, gdzie malowidła i witraże pełniły rolę swoistych wizualnych narracji. Trochę jak pierwsze komiksy. Dziś z kolei żyjemy w rzeczywistości, w której paradoksalnie być może czytamy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie mam na myśli książek czy długich artykułów, ale nieustanne scrollowanie, nagłówki, komentarze, krótkie komunikaty. Właściwie cały czas przetwarzamy tekst. Czy taki rodzaj lektury również stanowi trening dla mózgu? A jeśli tak, to jakiego rodzaju? Czy rozwija nasze zdolności poznawcze, czy raczej je spłyca? Innymi słowy, czy to intelektualna siłownia, czy raczej informacyjne śmieciowe jedzenie?
Myślę, że trochę też trenujemy. Natomiast mówi pan zapewne o szybko migających obrazach. I tutaj przede wszystkim będą działały ośrodki wzrokowe, ale my się na nich dłużej nie koncentrujemy. Więc to zatopienie w lekturze będzie bardzo krótkie. Zatem jeśli byłby to dłuższy tekst, to w to od razu więcej obszarów mózgu zostaje zaktywizowany. I wtedy aktywizuje się nie tylko kora somatosensoryczna i ruchowa, mimo że się nawet nie poruszamy przy czytaniu, ale także ośrodki, które odpowiadają za doznanie bólu, czy to, co wyobrażamy sobie. Natomiast szybko migający obrazek także aktywizuje nasz mózg. Tyle, że na krótko.
Mam wrażenie, że współczesna książka różni się od tej sprzed kilku dekad. Nie tylko tematyką, ale przede wszystkim tempem, konstrukcją narracji. Nie chodzi mi o kwestie techniczne, lecz o samą dynamikę opowieści. O to, że dziś fabuła zdaje się rozwijać szybciej, akcja przyspiesza, a czytelnik rzadziej zatrzymuje się na dłuższych opisach czy dygresjach. Czy to trafna obserwacja, czy rzeczywiście literatura dostosowuje się do tempa współczesnego świata i naszych zmiennych nawyków odbioru treści?
To prawda. Shortsy występują także w kontekście literatury. Czyli coraz częściej powstają takie książki, gdzie mamy krótki tekst i ilustrację, ponieważ mózg przystosowuje się do odbioru krótszych materiałów, najczęściej też zilustrowanych. Dlatego zmienia się też konstrukcja tego, co przekazywane jest nam do czytania. Ale tak naprawdę przecież na początku mieliśmy dużo także tekstów ilustrowanych, chociażby Biblia Pauperów, gdzie tekstu prawie nie było wcale. Czytanie, umiejętność czytania była dla tych najlepiej wykształconych. Później dopiero zaczęły pojawiać się coraz dłuższe teksty, ale nie mieliśmy konkurencji w postaci telewizji, w postaci filmów, a później już w postaci tej elektronicznej, mediów społecznościowych, więc tak naprawdę nasz mózg jest neuroplastyczny i bardzo się szybko dostosowuje do tego, co mu serwujemy. Stąd coraz krótsze treści, ale to wynika z badań, że coraz krócej się też na nich koncentrujemy.
W tym kontekście chciałbym zapytać o przyszłość. Jak pani zdaniem będą zmieniać się nasze mózgi w świecie coraz szybszych bodźców, skróconych form i nieustannego przepływu informacji? Czy czeka nas ewolucja w stronę większej adaptacyjności, czy raczej utrata zdolności do głębszego skupienia i refleksji? Innymi słowy, dokąd zmierzają nasze mózgi i my sami?
Ja zawsze staram się wierzyć w to, że mózg na tyle jest neuroplastyczny i ciągle dochodzi do neurogenezy i synaptogenezy. W związku z tym nasz mózg poradzi sobie z każdą sytuacją, natomiast wydaje mi się, że jeśli cały czas jest aktywny, to przede wszystkim rozwijamy różne umiejętności kognitywne. Wydaje mi się też, że czytanie raz krótszych, raz dłuższych tekstów, czytanie przekazu ilustracyjnego także aktywizuje nasz mózg. Więc oczywiście wolałabym, żebyśmy wszyscy czytali teksty dłuższe, nie tylko te krótsze przekazy, bo taki tekst zdecydowanie będzie korzystniejszy dla pracy naszego mózgu. Natomiast te krótkie teksty też, chociaż krócej, aktywizują jego pracę.
A teraz szybki przerywnik muzyczny. Zapraszam. Oh.
Why do I always do this? I let myself fall when the writing's bright red all over the walls. I always go there when I say that I won't, 'cause I'm terrified of dying alone. Can't get a grip, losing my mind, trying too hard too much of the time. And all this bullshit, I put it on myself, looking for heaven while I'm dancing through hell. Going up in flames, but I lit the fire. Got no one else to blame, 'cause I ain't a good liar. I'm a professional at digging holes that I can't crawl out of, so enjoy the show. Going up in flames, but I lit the fire. Yeah, I lit the fire. Every morning I wake up, I hide all my lies behind the disguise of drugstore makeup, and I'm trying so fucking hard to be the kind of person they want when I'm not. Anxious, avoiding point of view. Why blame me when I could blame you? The more I do, the more I lose.
Classic.
Going up in flames, but I lit the fire. Got no one else to blame, 'cause I ain't a good liar. I'm a professional. I'm a professional, digging holes that I can't crawl out of, so enjoy the show! Up in flames, but I lit the fire. Yeah, I lit the fire.
Co w takim razie pani sądzi o audiobookach, które teraz święcą e-triumfy i są bardzo modne?
Ja jestem za tym, żeby wykorzystywać wszystkie możliwe formy czytania, więc czy to jest książka tradycyjna, czy książka do słuchania, czy książka czytana w sposób elektroniczny, ona będzie aktywizowała pracę naszego mózgu, ale trochę w innej formie i trochę w innej przestrzeni. Bo tak naprawdę, kiedy czytamy książkę tradycyjną, mamy ją w ręce, to my aktywizujemy także te ośrodki, które są odpowiedzialne za dotyk, czyli my dotykamy tej książki. Co więcej, wzrok zapamiętuje, jak wyglądała dana strona, czy były na niej ilustracje, ile linijek na przykład przeczytaliśmy, czyli to wszystko wpływa na odbiór. Ale z kolei, kiedy słuchamy książkę, no to aktywizujemy bodźce słuchowe. Być może zapamiętujemy tąpr głosu, zapamiętujemy sposób przekazania treści, czego nie było przy czytaniu wzrokiem, no ale z drugiej strony nie mamy tych bodźcy, które sprawiają, że zapamiętujemy tekst, który widzimy. No i wreszcie badania, które przeprowadzano na czytelnikach czytających dokumenty elektroniczne, wykazały, że czytanie jest nieco mniej skuteczne, jeśli czytamy z czytnika elektronicznego. Pewnie dlatego, że tam mamy ciąg tekstu, nie mamy poszczególnych stron i naszym mózgom trudniej jest podzielić sobie ten tekst na sekwencje, więc dlatego inne części mózgu są aktywizowane. Bardzo ciekawe badania zresztą przeprowadzono w Bostonie, gdzie na uniwersytecie badano, czy czytanie wzmacnia istotę białą w ciele modelowatym, i rzeczywiście okazało się, że czytanie takiej tradycyjnej książki najmocniej poprawiało komunikację pomiędzy półkulami mózgowymi. Więc to, o czym my dzisiaj mówimy, tak naprawdę bada się od niedawna i te wyniki badań są z ostatnich 20 lat, a te najnowsze przy wykorzystaniu tych najnowszych technik mają nie więcej niż 10 lat. Więc ten przedział czasowy badawczy jest stosunkowo stosunkowo krótszy. Niemniej czytanie absolutnie zwiększa rezerwę poznawczą, a to ma ogromny wpływ chociażby na opóźnienie procesu demencji.
W swoich materiałach pisze Pani o wpływie czytania na koncentrację. Jak regularna lektura zmienia naszą zdolność skupienia uwagi?
Czytanie ma ogromny wpływ na koncentrację, dlatego że podczas czytania my zatapiamy się w tekście, czyli czytanie sprawia, że my po pierwsze wydłużamy proces koncentracji, a po drugie my zatapiając się w tekście wchodzimy w doświadczenia bohatera, w myśli bohatera, czyli tak naprawdę to czytanie będzie nas po pierwsze aktywizowało do różnych typów myślenia, a po drugie sprawia też, że sprawniej operujemy metaforami, jesteśmy bardziej kreatywni, no i przede wszystkim wpływa też na rozwój słownictwa i struktur językowych.
A czy mózg osoby, która dużo czyta, funkcjonuje inaczej niż mózg osoby, która prawie nie sięga po książki?
Myślę, że to trochę uproszczenie, jeśli byśmy tak od razu stwierdzili, bo mówiąc dokładnie, mózg każdej osoby funkcjonuje inaczej. Ale posłużę się tutaj słowami pani profesor Ewy Bartnik z Warszawy, genetyczki przez lata pracującej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Pani profesor powiedziała, że gdyby ludzie wiedzieli, jak czytanie zmienia mózg, nie daliby się odciągnąć od czytania książek. I dlaczego genetyczka wysnuła takie wnioski? Ponieważ w swoich publikacjach pisze ona o tym, że od wielu lat poszukiwano genu inteligencji. I takiego genu właściwie nie znaleziono. Ale czynnikiem, który koreluje z inteligencją, jest liczba przeczytanych książek. Zatem pani profesor wysnuła wniosek, że wpływ czytania na mózg, i to niezależnie w jakim wieku jesteśmy, jest bardzo duży.
Wspomniała Pani o tym, że czytanie znacząco poszerza zasób słownictwa, szczególnie u dzieci i młodzieży. Z czego właściwie to wynika? Czy chodzi przede wszystkim o mechaniczne zapamiętywanie nowych słów, które później można przywołać w rozmowie? A może proces jest znacznie głębszy, związany z kontekstem, wyobraźnią i sposobem, w jaki mózg przetwarza znaczenie? Co tak naprawdę dzieje się w młodym umyśle, kiedy czytanie przekłada się na bogatszy język?
Takie badania zostały przeprowadzone przez niemiecki Instytut Psycholingwistyki imienia Maxa Plancka i badano po pierwsze, czy czytanie wpływa na zapamiętywanie słów. I tu oczywiście ta hipoteza się potwierdziła, ale nie tylko chodzi o zapamiętywanie słów, tylko sposób budowania zdań, lekkość wypowiedzi, emocjonalność wypowiedzi, szybkość reakcji na zadawane pytania. To wszystko okazało się, że jest wynikiem czytania właśnie. Więc tak naprawdę mózg czytając zapamiętuje słowa, ale przecież też analizuje ilustracje, no i w dużej mierze też aktywizuje neurony zwierciadlane odpowiedzialne za wrażliwość, emocje, współodczuwanie czy rozumienie intencji.
W swoich wystąpieniach mówi Pani o 15 typach myślenia, które można rozwinąć regularnie czytając. Czy mogłaby Pani przybliżyć, jakie to rodzaje myślenia? Które z nich Pani zdaniem są dzisiaj najbardziej deficytowe wśród młodych ludzi? Jakie kompetencje poznawcze szczególnie tracimy w świecie skróconych treści i szybkich informacji? I czy literatura może jeszcze skutecznie je odbudować?
Tych typów myślenia mogłoby być nawet więcej. Natomiast rzeczywiście wiele ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Szwecji bada, jak czytanie wpływa na konkretny typ myślenia. I stąd rzeczywiście użyłam takiego określenia, że łącznie zbadano, że jest ich już 15. I teraz pozwolę sobie o tym opowiedzieć, bo to jest rzeczywiście szalenie ciekawe. Po pierwsze, czytanie wpływa na myślenie logiczne, czyli czytam jakiś tekst, rozumiem go, dekoduję, ewentualnie analizuję informacje ponownie, jeśli coś jest dla mnie niezrozumiałe, czyli ta logika myślenia, połączenie pracy lewej półkuli mózgu z prawą półkulą, która jest bardziej metaforyczna, odpowiada za wyobraźnię, wrażliwość, jest tutaj bardzo widoczna. Jednocześnie zbadano, że czytanie wpływa też na myślenie krytyczne, bo ocenia argumenty, bo analizuje informacje, więc to myślenie krytyczne będzie tutaj także mocno wykorzystywane. Ja osobiście bardzo lubię czytać na temat kreatywności i okazało się, że myślenie kreatywne również tutaj jest mocno wykorzystywane podczas czytania, ponieważ mózg podczas czytania poznaje różne sposoby rozwiązywania problemu, generuje także własne pomysły, no i na podstawie przeczytanych treści tworzy różne nowe koncepcje. Wydawałoby się, że myślenie analityczne, systemowe, to myślenia związane przede wszystkim z umiejętnościami matematycznymi, ale wcale nie. Tak naprawdę przy czytaniu rozkładamy na przykład złożone problemy na mniejsze części i próbujemy je rozwiązywać. Z drugiej strony istnieje coś takiego jak myślenie systemowe, czyli rozumiemy na przykład powiązania i interakcje. Jak czytamy tekst, który jest podzielony na rozdziały, to wtedy musimy powiązać pewne fakty, przypomnieć sobie zdarzenia z poprzednich części tomów, więc tak naprawdę to myślenie systemowe czy holistyczne będzie nam też tutaj cały czas występowało. Zresztą przy myśleniu holistycznym chodzi o postrzeganie sytuacji jako pewnej całości. W zależności od tego, co czytamy, będziemy z jednej strony ćwiczyli myślenie konkretne, czyli na przykład czytamy książkę naukową. Wtedy będziemy ćwiczyli umiejętność myślenia skonkretyzowanego, czyli myślimy o rzeczywistych obiektach w danym czasie, osobach, zjawiskach. Ale z drugiej strony na tej podstawie możemy myśleć indukcyjnie, czyli wnioskować o wzorcach na podstawie konkretnej obserwacji. Dedukowanie to stosowanie ogólnych reguł do konkretnych przypadków, czyli jeśli mamy akcję, gdzie trzeba wydedukować na przykład, kto jest sprawcą jakiegoś czynu, to stosujemy pewne reguły do konkretnych przypadków, a więc tym sposobem ćwiczymy także myślenie dedukcyjne. Jeśli chodzi o wpływ czytania na dywergencję i konwergencję, to jest to związane z kreatywnością. Dywergencja polega na generowaniu wielu rozwiązań problemów, a konwergencja na ocenie i wyborze najlepszych rozwiązań. Więc to też jest bardzo mocno aktywizowane podczas czytania.
Spośród tych 15 typów myślenia, o których pani mówi, który jest najbardziej związany z samym procesem czytania? Który z nich czytanie uruchamia w pierwszej kolejności i rozwija najbardziej? Jaka forma myślenia jest dla lektury najbardziej fundamentalna i dlaczego właśnie ona?
Czytanie przede wszystkim kojarzone jest najczęściej z myśleniem abstrakcyjnym i o tym mogliśmy przeczytać już znacznie wcześniej, nawet zanim zaczęliśmy badać mózgi metodą neuroobrazowania chociażby, czy innymi metodami, które zastosowano przy czytaniu. Czytanie abstrakcyjne, czyli zdolność do myślenia o koncepcjach i ideach. I rzeczywiście podczas czytania to czytanie bardzo wpływa na myślenie związane z nauką jakichś nowych idei, koncepcji, o których czytamy i sobie je wyobrażamy. Ale myślę, że ogromne znaczenie w procesie czytania ma również myślenie refleksyjne, ponieważ bardzo często wykorzystuje się specjalnie taki rodzaj literatury, żeby działać terapeutycznie, edukacyjnie czy wychowawczo. Nieprzypadkowo już kilkadziesiąt lat temu teksty podzielono na sedatywne, czyli takie, które uspokajają, wyciszają, teksty stymulatywne, które mają pobudzić do działania, aktywności, ale także wyróżniono teksty problematika, czyli takie, które mają sprawić, że przemyślimy jakiś problem, znajdziemy sposób jego rozwiązania. Niektórzy badacze wymieniali także literaturę sakrum, która dokonuje w nas jakiejś wyraźnej przemiany. I stąd to myślenie refleksyjne, czyli krytyczna samoocena własnych przekonań, wartości czy działań, będzie miała tutaj ogromne znaczenie.
Czy gatunek literacki ma znaczenie dla pracy naszego mózgu? Czy inaczej oddziałuje na nas poezja, inaczej kryminał, a jeszcze inaczej literatura faktu? Czy różne formy literatury uruchamiają odmienne procesy poznawcze, emocjonalne i wyobrażeniowe? I czy możemy mówić o specyficznym profilu intelektualnym każdego gatunku?
Tego rodzaju badania dopiero są prowadzone, ale rzeczywiście udało się już przypisać niektóre typy literatury do konkretnych działań. Na przykład badano, że powieści i beletrystyka pozwalają całkowicie zanurzyć się w innym świecie i zapomnieć o problemach, a jednocześnie jest to taki rodzaj literatury, gdzie najczęściej dochodzi do tak zwanego flow, czyli zapominamy o tym, co się dzieje wokół nas, jesteśmy całkowicie zatopieni w lekturze, ale mamy wtedy również najmocniejszą koncentrację na tekście. Z kolei poezja wpływa na nas trochę inaczej. Bo po pierwsze, poezja często ma rytm, metaforę, które mogą działać kojąco, skłaniają do refleksji i pobudzają mocniej lewą półkulę mózgu. Z kolei w ostatnim czasie bardzo popularne stają się książki o rozwoju osobistym. Niektóre z nich mają formę poradników i one dostarczają praktycznych narzędzi do radzenia sobie ze stresem czy chociażby z lękiem. Zbadano również, że literatura faktu, która zawiera jakieś interesujące nas informacje, tak pozwala skupić umysł na pasjonującej dziedzinie wiedzy, że angażuje także mocno lewą półkulę mózgu, która pamięta daty, fakty, kody, imiona, nazwiska, więc jest to troszeczkę inny rodzaj pamięci. Wydaje się, że powieści fantastyczno-naukowe czy kryminały rozwijają kreatywność, no bo się zastanawiamy, kombinujemy, jak może potoczyć się dalsza fabuła. No i chyba najwięcej badań robiono na tekstach popularno-naukowych i naukowych. No ale to jest sprawa jasna, bo cały czas bada się, jak na przykład tego rodzaju teksty wpływają na stymulację myślenia logicznego czy dociekliwości, więc i bada się też, jak je formułować. Co ciekawe, proszę zauważyć, jak bardzo zmieniły się podręczniki dla uczniów. One teraz zawierają ilustracje i króciutkie teksty. Często mają nawet taką formę nieco komiksową, wydawałoby się. Natomiast jeszcze cały czas inną formę mają podręczniki akademickie, które mają dłuższy, ciągły tekst, bo zakłada się, że student jest w stanie skoncentrować się na tym dłuższym tekście, chociaż też już mam czasami wątpliwości, że takie dłuższe skupienie jest możliwe.
Dlaczego teksty pełne metafor, symboli i wieloznaczności są dla naszego mózgu szczególnie wartościowe poznawczo? Co takiego dzieje się w procesie ich odczytywania, że wymagają od nas większego wysiłku interpretacyjnego i czy właśnie ten wysiłek sprawia, że rozwijają nasze myślenie głębiej niż teksty bardziej dosłowne.
Tekst pełen metafor i symboli angażuje prawą półkulę mózgu i angażuje nasze hipokampy, sprawia, że wyobrażamy sobie coś, czyli jakby wchodzimy w postać, o której czytamy, albo w sytuację, o której czytamy. Jesteśmy w stanie dzięki temu zaktywizować nie tylko te płaty mózgu, które odpowiadają za bodźce słuchowe i wzrokowe, ale na przykład płaty mózgu odpowiedzialne za ruch, mimo że wcale się nie ruszamy podczas czytania, bo na przykład siedzimy, ale sobie to wyobrażamy. Wyobraźnia generalnie sprawia, że nasz mózg chyba najmocniej się aktywizuje i co ciekawe, może się aktywizować od najmłodszych lat. To też ma znaczenie od tych najmłodszych lat do tych najstarszych.
A przed nami kolejny szybki przerywnik muzyczny. Dla sympatycznej pani Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, Pucio, Pucio. Zapraszam.
zapomniałem wreszcie, co mnie przechodziły. Gdy pierwsze miłości się w sercu rodziły, zapomniałem uczucia, które we mnie były. Gdy moje dziewczyny ode mnie odchodziły, teraz jakiś taki bezduszny jest świat. Każdy widzi kasę, nikt nie jest jak brat. Młodzi kalkulują, bo się lepiej opłaci. Nie szukają przyjaźni, nie szukają braci. Zapomniałem braterstwa, grupowe uczucie z ludźmi, którzy uczyli się w tej samej budzie. Zapomniałem kolegów, którymi się bawiłem. Wieloma jak braćmi się wtedy żyłem. Teraz jakiś taki bezduszny jest świat. Każdy widzi kasę, nikt nie jest jak brat. Młodzi kalkulują, co się lepiej opłaci. Nie szukają przyjaźni, nie szukają braci. Każdy gest przemyślany, a życie bez czucia. Pod maską poprawności ukryte uczucia. Człowiek zatraca swoje człowieczeństwo. Wylicza jak maszyna swoje jestestwo. Teraz jakiś taki bezduszny jest świat. Każdy widzi kasę, nikt nie jest jak brat. Młodzi kalkulują, co się lepiej opłaci. Nie szukają przyjaźni, nie szukają braci. Nie czuję, nie ma żytwa, tylko w tym stanie. Wylicza reakcję, aż wynik dostanie. Ile zostało w ludziach człowieka i jaka przyszłość dalej nas czeka. Nie wiem, bo sam już zapomniałem, jak bardzo kontaktu potrzebowałem. Jak bardzo z grupą byłem żyty i jak cieszyły mnie u ludzi wizyty. A teraz jakiś taki bezduszny jest świat. Każdy widzi kasę, nikt nie jest jak brat. Młodzi kalkulują, co się lepiej opłaci. Nie szukają przyjaźni, nie szukają braci.
Wiele badań i obserwacji pokazuje, że czytanie może wzmocnić naszą kreatywność. Z czego właściwie to wynika? W jaki sposób kontakt z literaturą sprawia, że łatwiej przychodzi nam łączenie pozornie odległych idei, skojarzeń czy doświadczeń? Czy chodzi o to, że podczas lektury nieustannie konfrontujemy się z nowymi perspektywami, językiem i wyobrażeniami świata, a nasz mózg uczy się dzięki temu budować mniej oczywiste połączenia? Jak dokładnie proces czytania przekłada się na twórcze myślenie?
Za kreatywność odpowiada kora nowa, ale także hipokamp. I znów takie badania przeprowadzono na Uniwersytecie w Teksasie, w Bristolu, gdzie dwie badaczki bardzo dokładnie badały wpływ metafory na rozwój kreatywnego myślenia u dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jeśli chodzi o dzieci, to trzeba mieć też świadomość, że dzieci nie od razu rozumieją metafory. Zatem te proste metafory są rozumiane przez 5-6-latka, bardziej skomplikowane jeszcze znacznie później. Metafora powinna już być dobrze rozumiana przez młodzież i w wieku dorosłym. Natomiast jeśli w wieku senioralnym mamy do czynienia z zaburzeniami pamięci czy procesów myślowych, wtedy znowu spada ta umiejętność rozumienia metaforycznego, rozumienia stwierdzeń, gdzie ta metafora występuje. Trzeba też mieć na uwadze, że trochę inaczej funkcjonują mózgi osób w spektrum autyzmu i w zespole Aspergera. Mózgi te najczęściej nie rozumieją metafory lub rozumieją ją w ograniczonym sensie, dlatego bardzo często osoba w spektrum autyzmu odbiera każdy komunikat dosłownie, ale każdy mózg można trochę wyćwiczyć, wytrenować, więc dlatego prowadzi się ćwiczenia z osobami z spektrum autyzmu, żeby jednak ta prosta metafora, przenośnia, aluzja, parabola była jednak rozumiana.
Zastanawiam się, czy sposób czytania ma znaczenie dla pracy naszego mózgu. Czy czytanie na głos uruchamia inne procesy poznawcze niż czytanie po cichu? W pierwszym przypadku angażujemy przecież nie tylko wzrok, ale też mowę, słuch i rytm języka. Czy to oznacza, że tekst przetwarzamy wtedy głębiej lub w inny sposób? I stąd moje pytanie, czy dla mózgu są to dwa odmienne doświadczenia i czy każdy z nich rozwija nieco inne kompetencje?
Tak, i to jest też bardzo ciekawe. Takie badania przeprowadzono w bostońskim szpitalu dziecięcym, bo w Stanach Zjednoczonych mamy Books on Prescription, książki na receptę, gdzie dwóch lekarzy, Barry Zuckerman i Robert Needleman, zapoczątkowali taki projekt, w ramach którego osoby przebywające w szpitalach, głównie dzieci, otrzymywały recepty na książki i okazywało się, że kiedy słuchamy książki, to angażujemy właśnie przede wszystkim te ośrodki słuchu. Kiedy czytamy sami sobie na głos, to angażujemy zarówno wzrok, ale angażujemy także słuch, co sprawia, że szybciej zapamiętujemy treść. Dlatego bardzo często się zdarza, że ktoś, żeby coś zapamiętać, musi sobie wypowiedzieć. Wtedy nasz mózg mocniej skoncentruje się na przekazywanej treści. To ma też związek z wieloma innymi działaniami. Na przykład, jeśli w wieku senioralnym mamy problemy z pamięcią operacyjną, roboczą i na przykład nie pamiętamy, czy zamknęliśmy drzwi, wyłączyliśmy żelazko, czy zakręciliśmy gaz, to na przykład jeśli przy zamykaniu drzwi powiemy sobie głośno "zamykam drzwi", to jest istnieje duże prawdopodobieństwo, że mózg zapamięta proces zamykania drzwi, czyli stworzy się pamięć wykonywanego działania. Podobnie jest przy czytaniu. Jeśli przeczytamy sobie na głos, to łatwiej będzie nam to zapamiętać, ale warto mieć na uwadze, że czytając na głos będziemy czytali dużo wolniej, ponieważ tempo wypowiadania słów jest znacznie wolniejsze niż tempo czytania wzrokiem.
Z badań, do których dotarłem, wynika, że czytanie może redukować stres nawet skuteczniej niż spacer i słuchanie muzyki. Skąd właściwie bierze się ten efekt? Co takiego dzieje się w naszym mózgu i psychice podczas lektury, że pozwala nam się wyciszyć i oderwać od napięcia codzienności? Czy chodzi o zanurzenie w opowieści, skupienie uwagi na jednej historii, a może o coś jeszcze? O mechanizmy poznawcze i emocjonalne, które pomagają nam na chwilę wyjść z własnych problemów i wejść w inny świat. Jak to właściwie działa?
Mamy zwolenników i przeciwników tej teorii. Ciągle powstają nowe informacje na ten temat. W międzyczasie pojawiły się też badania muzykoterapeutów, którzy twierdzą jednak, że muzyka będzie tutaj miała też istotny wpływ na nasze funkcjonowanie. I ja nie wykluczam, że tak jest. Natomiast okazuje się, że aktywność intelektualna podczas czytania czy stymulowanie mózgu poprzez lekturę po pierwsze buduje rezerwę poznawczą, ale z drugiej strony w ogromnym stopniu wpływa na obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Ten hormon stresu też się obniża podczas ruchu czy słuchania muzyki. Natomiast my, czytając, wyłączamy na jakiś czas myślenie o problemach, zatem pełni zatapiając się w lekturze, na jakiś czas zapominamy o tym, co nas martwi. I tutaj dlatego ma to pewną przewagę nad ruchem i słuchaniem muzyki. Bo kiedy słuchamy muzyki, jednocześnie możemy się czymś zamartwiać. Albo jeśli się poruszamy, to co prawda mocno aktywizujemy spoidło wielkie, czyli ciało modzelowate, robiąc każdy ruch naprzemienny. Dlatego Norwegowie wymyślili Nordic Walking, ale jednocześnie nasz mózg może cały czas analizować to, co nas martwi. Jeśli czytamy zatapiając się w lekturze, no to raczej nie jesteśmy w stanie jednocześnie myśleć o naszych zmartwieniach.
Czy w takim razie możemy powiedzieć, że czytanie rzeczywiście łagodzi obyczaje, że regularny kontakt z literaturą, z historiami, emocjami i perspektywami innych ludzi sprawia, że stajemy się bardziej empatyczni, uważni, skłonni do zrozumienia drugiego człowieka? Czy literatura może w pewnym sensie kształtować naszą wrażliwość społeczną i emocjonalną, a nie tylko rozwijać intelekt?
Mam nadzieję, że tak jest, ale książki są na różne tematy i mogą być też takie, z którymi którymi się nie zgadzamy, chociaż można by było przytaczać lektury, które pokazują, jak pięknie się różnić i mądrze być podobnym, ale sama znam takie lektury, które mogą sprawić, że ktoś się z nimi nie zgadza i wprost przeciwnie, nie zawsze będzie to łagodzenie obyczai. Natomiast rzeczywiście w większości przypadków, jeśli coś przeczytamy, a nie jest to bezpośrednia konwersacja, to my mamy czas, żeby to przemyśleć, trochę się wyciszyć, uspokoić i nasze refleksje są wtedy dużo bardziej wyważone.
Często mówi się, że czytanie pozwala nam na chwilę ucieczki od codziennych problemów i zanurzenie się w innym świecie. Czy taka forma ucieczki jest dla naszej psychiki zdrowym mechanizmem? Czy traktowanie lektury jako sposobu na dystans wobec trudnych emocji i napięć może działać regenerująco? Czy istnieje też ryzyko, że stanie się formą unikania rzeczywistości? Innymi słowy, gdzie przebiega granica między terapeutycznym wytchnieniem a eskapizmem?
Wydaje się, że tak, ale jeśli ktoś czyta bezrefleksyjnie, bo czasami się zdarza, że ktoś pochłania wręcz książki, nie wyciągając z nich jakichś głębszych refleksji, czyli czyta bardzo dużo zachłannie, czasami kosztem też innych aktywności. To wtedy ten proces czytania nie jest aż tak bardzo skuteczny, jak czytamy właśnie koncentrując się na treściach, które nas rozwijają, które sprawiają, że wyciągamy wnioski, że później w realnym życiu wykorzystujemy tę wiedzę w codziennym funkcjonowaniu. Więc nie chodzi tylko o to, żeby odczytywać wyrazy. W ten sposób moglibyśmy czytać nawet wyrazy, które nie mają żadnego znaczenia. To też będzie przecież proces czytania w jakimś wymyślonym języku. I zresztą takie badania również przeprowadzono. Żeby naprawdę zaktywizować mózg, to musimy pobudzić ośrodki, które będą dokonywały odbioru, recepcji tego, co przeczytaliśmy, przemyślą to, co przeczytaliśmy i połączą z dotychczasową wiedzą.
Właściwie częściowo już pani o tym wspomniała, ale pozwolę sobie jeszcze na chwilę do tego wrócić. Jakie znaczenie ma fizyczny kontakt z książką czy papierem, zapachem druku, samym gestem przewracania stron? Czy te materialne elementy lektury w jakiś sposób wpływają na nasze skupienie, zapamiętywanie czy przeżywanie tekstu? I jak to wygląda w porównaniu z czytaniem na e-czytniku lub ekranie? Czy dla naszego mózgu jest to zasadniczo inne doświadczenie, czy różnice są raczej niewielkie?
Pierwsze, myślę, że wiele osób po prostu lubi czytać książkę tradycyjną, trzymać ją w ręce, przerzucać strony. Są takie osoby, które nawet uruchamiają bodźce węchowe, wąchając na przykład nowo wydrukowaną książkę. Natomiast oprócz takiej samej przyjemności z czytania, chodzi jednak o to, że kiedy trzymamy w ręce książkę, aktywizujemy bodźce dotykowe i mózg widzi poszczególne karty, sposób druku, światło pomiędzy linijkami i jest w stanie zapamiętać, co przeczytał i połączyć to z konkretną stroną. Dlatego pamiętamy, że na przykład dana informacja była przy jakiejś ilustracji albo jesteśmy w stanie przypisać informację, którą zapamiętaliśmy do konkretnego rozdziału, podrozdziału czy miejsca w książce.
Pozwolę sobie stanąć w obronie e-czytników. Mają one przecież sporo praktycznych zalet. W jednym niewielkim urządzeniu można mieć całą pokaźną bibliotekę, co jest szczególnie wygodne choćby w podróży. Nie trzeba pakować osobnej walizki na książki, wystarczy jeden czytnik. Sam zresztą bardzo długo broniłem się przed tą formą czytelnictwa, ale kiedy w końcu spróbowałem, okazało się, że ma ona też inne atuty. Chociażby możliwość dopasowania wielkości czcionki, co przy problemach ze wzrokiem bywa bardzo pomocne. Jak pani patrzy na te zalety z perspektywy badań nad czytaniem i pracą mózgu? Czy e-czytniki mogą w pewnych sytuacjach wręcz ułatwić kontakt z literaturą i sprawić, że czytamy więcej?
To prawda. Ja także czytam czasami książkę elektroniczną, bo ogromny wpływ ma na to wygoda chociażby tego, że w jednym miejscu możemy mieć setki, ba, tysiące książek. Natomiast badania neurobiologów Uniwersytetu Stavanger wykazują, że zapamiętywanie na przykład fabuły książki przy użyciu e-czytnika jest nieco słabsze niż przy czytaniu tradycyjnej książki. Mózg czy czyta, konstruując mentalną mapę tekstu. Zatem zapamiętuje ułożenie słów, ich wygląd na stronie. No i tak jak wspomniałam, będą też ważne te wrażenia dotykowe, co będzie wzmacniało pamięć epizodyczną, pamięć roboczą. Ale to nie znaczy, że przy czytaniu z e-czytnika nie mamy żadnych korzyści. Może się też zdarzyć, że za jakiś czas pojawią się jeszcze nowe badania, bo cały czas tych badań jeszcze jest zbyt mało i zbyt mały jest dystans czasowy. Cały czas jeszcze ludzie częściej czytają książkę tradycyjną i myślę, że te preferencje też wynikać z przyzwyczajenia, zwyczajnego przyzwyczajenia na przykład do książki tradycyjnej, czy książki słuchanej, czy książki elektronicznej. Im więcej osób będzie czytało książki na e-czytnika, tym być może ten proces zatopienia się w tekście z e-czytnika będzie się wyrównywał z zatopieniem w tekście tradycyjnym.
Przejdźmy do seniorów. W badaniach nad starzeniem się mózgu często pojawia się pojęcie tak zwanej rezerwy poznawczej. Na czym dokładnie ona polega i w jaki sposób regularne czytanie może ją budować? Czy kontakt z literaturą rzeczywiście może działać jako pewnego rodzaju trening dla mózgu, który pomaga dłużej zachować sprawność umysłu? A jeśli tak, to czy czytanie może w pewnym stopniu chronić przed pogorszeniem się funkcji poznawczych, na przykład przed demencją?
Czytanie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie mózgu w wieku senioralnym, ponieważ po pierwsze zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, choroby Alzheimera i innych form demencji, bo jest jedną z aktywności intelektualnych, czyli stymulujemy poprzez lekturę nasz mózg i to ma większą skuteczność w kompensowaniu uszkodzeń neuronów, bo w wieku dojrzałym niektóre neurony obumierają, ale podczas czytania tworzymy nowe połączenia neuronalne, czyli wspomniany przeze mnie na początku proces synaptogenezy, neurogenezy następuje tutaj bardzo aktywnie, co ma ogromny wpływ na pracę mózgu. Najlepiej, żeby senior jednocześnie aktywizował się poprzez ruch i poprzez aktywność intelektualną i wtedy te działania razem, ta synergia będzie najskuteczniejsza.
Czy w przypadku seniorów ma znaczenie to, jaki rodzaj tekstu czytają? Czy dla utrzymania sprawności umysłowej najważniejszy jest sam fakt regularnej lektury? Czy jednak istotna jest również forma i poziom złożoności tekstu? Czy musi to być książka, powieść czy literatura faktu? Czy podobne korzyści dla mózgu może przynieść także czytanie prasy, reportaż albo dłuższy artykuł? Krótko mówiąc, czy liczy się przede wszystkim nawyk czytania, czy także charakter treści, z którymi się mierzymy?
Absolutnie może być też prasa. Ważne jest, żeby koncentrować się na tekście, żeby go przemyśleć, żeby połączyć z dotychczasową wiedzą, żeby spróbować go opowiedzieć własnymi słowami komuś na przykład, żeby łączyć fakty. Nie ma to znaczenia, czy będzie to książka, czy prasa, chociaż obecnie w prasie znowu mamy pewną tendencję, która sprawia, że więcej mamy ilustracji niż tekstu, jeśli chodzi o czasopisma. W prasie codziennej dalej jeszcze chyba tekst jest dłuższy od ilustracji, natomiast w czasopismach ewidentnie mamy logo, wizualizację, czyli mamy tendencję do tego, żeby więcej oglądać niż czytać.
A przed nami szybki i ostatni przerwnik muzyczny. Zapraszam. Przejdźmy teraz do najmłodszych. W kontekście rozwoju mózgu często mówi się o jego ogromnej plastyczności we wczesnym dzieciństwie. Jak wcześnie warto zacząć czytać dzieciom, aby w pełni wykorzystać ten potencjał rozwojowy? Czy kontakt z książką można zacząć już bardzo wcześnie, nawet w okresie prenatalnym, kiedy dziecko słyszy głosy rodziców? Czy jednak największe znaczenie ma moment, kiedy maluch zaczyna już świadomie reagować na dźwięk, rytm i obraz? Kiedy najlepiej rozpocząć tę przygodę z czytaniem, aby była ona jak najbardziej korzystna dla rozwijającego się mózgu?
Tak naprawdę dziecko w brzuchu mamy reaguje na zapach mamy, ale jest w stanie też rozpoznać docierające do niego dźwięki. Na tym etapie nie ma jeszcze znaczenia, czy my po prostu mówimy do tego dziecka, czy mu czytamy, ale ważny jest głos, który do niego dociera. Łatwiej jest nam czytać, kiedy czytamy sobie na głos i ten głos jest spokojny. Dziecko rozpoznaje tombr głosu. Kiedy już dziecko się urodzi, to mimo, że nam się wydaje, że dziecko nie rozumie czytanych informacji, to ono znowu będzie rozpoznawało melodyjność tego głosu, a później będzie rozpoznawało już brzmienie poszczególnych słów na dużo wcześniej, zanim zacznie mówić. Bo ja często spotykam się z takimi teoriami, że nie ma sensu dziecku czytać, dopóki ono nie mówi. Otóż dużo szybciej aktywizujemy te obszary mózgu, które odpowiadają za słuch. Ośrodek Broca i ośrodek Wernickiego to mowa czynna i mowa bierna. Kiedy czytamy dziecku od najmłodszych lat, aktywizujemy ośrodki, które odpowiedzialne są za odbiór tekstu, a dopiero później dziecko zaczyna używać słów, wypowiadać te słowa, rozumieć je w takim już znaczeniu, nie jak rozumieją je osoby dorosłe. Natomiast myślę, że też ważne jest, żeby tutaj powiedzieć o tym, że nie należy zdrabniać słów czy mówić tak zwanym językiem dziecięcym. Warto używać już takich słów, jak używamy w języku osób dorosłych, bo dziecko, nawet jeszcze, które nie mówi, poprzez słuchanie, będzie się uczyło wypowiadania tych słów później, bo będzie słyszało te słowa i będzie rozumiało je z kontekstu.
Chciałbym zapytać o wpływ mediów na nasze nawyki poznawcze. Żyjemy dziś w epoce bardzo krótkich, dynamicznych treści, takich jak filmiki w mediach społecznościowych, choćby na TikToku. Przyzwyczajają one nas do szybkiej zmiany bodźców i natychmiastowej gratyfikacji. Czy w takim środowisku nasz mózg może stopniowo tracić zdolność do długiego, skupionego czytania, a może raczej adaptuje się do nowych warunków i potrafi funkcjonować w obu trybach, zarówno w świecie krótkich komunikatów, jak i w świecie dłuższej, wymagającej lektury?
Ciągle jeszcze brakuje badań, które by w 100% potwierdziły tą tezę, natomiast rzeczywiście w epoce shortsów mózg zdecydowanie krócej koncentruje się na czytanym tekście. W związku z tym nie jesteśmy w stanie się czasami dłużej na czymś skoncentrować. Ja to zauważam wśród osób, z którymi prowadzę warsztaty z dziećmi, z młodzieżą. Zdecydowanie łatwiej się jest dłużej skoncentrować seniorom. Pomimo czasami problemów ze wzrokiem, ten proces koncentracji jest rzeczywiście zdecydowanie dłuższy.
Bo nie są oni narażeni, nie byli oni narażeni w toku swojego życia na takie bombardowanie mózgu tymi krótkimi treściami.
Dokładnie tak. Dlatego wyciągamy stąd wniosek, że na proces długości koncentracji wpływa czytanie, oglądanie od najmłodszych lat.
Skoro mówimy o dziedzinie, która dopiero stosunkowo niedawno zyskała narzędzia pozwalające w ogóle badać te zjawiska w sposób naukowy, to rozumiem, że jesteśmy właściwie na bardzo wczesnym etapie poznania. Zwłaszcza, że jak pani wspomniała, jest to obszar niezwykle interdyscyplinarny, łączący ze sobą wiele gałęzi naukowych.
Myślę, że jak będzie większy dystans czasowy, to pewnie tych badań jeszcze pojawi się więcej. Natomiast stosunkowo niedawno dopiero odkryto techniki, jak to badać w ogóle. Więc jeszcze tych badań wcale dużo nie ma, chociażby w naszym kraju. Prawie ich nie ma. I w dodatku one łączą wiedzę neurobiologów i genetyków i neurologów i psychologów i psychiatrów, więc tak naprawdę tutaj duże pole jeszcze do odkrycia.
Patrząc na dane dotyczące czytelnictwa, można mieć pewien niepokój. W Polsce od lat utrzymuje się on właściwie na podobnym poziomie. Około 40% osób deklaruje, że sięgnęło po książki, podczas gdy w wielu innych krajach europejskich wskaźnik ten jest o wiele wyższy. Zastanawiam się więc, jak pani patrzy na przyszłość czytania w naszym społeczeństwie. Czy w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i szybkie treści jest szansa, że potrzeba obcowania z książką pozostanie ważną częścią naszej kultury? I czy pani zdaniem tradycyjna książka papierowa ma szansę przetrwać próbę czasu, czy też będziemy stopniowo odchodzić od niej na rzecz formy cyfrowej?
Takie pytanie już zadawał Umberto Eco. Myślę, że przetrwa. Myślę, że przetrwa. Natomiast może się zdarzyć, że będzie czymś takim jak teraz płyta analogowa. Ale myślę, że jednak przetrwa. Ja jestem optymistką w tym zakresie.
Na zakończenie chciałbym poprosić panią o krótką, ale być może najważniejszą rekomendację. Gdyby miała pani przekonać jedną osobę, która właściwie w ogóle nie czyta książek, używając tylko jednego argumentu, ale opartego na wiedzy o mózgu i neurobiologii. To jaki by był to argument? Co powiedziałaby pani komuś, kto wciąż waha się, czy warto wprowadzić czytanie do swojego życia?
Myślę, że pokazałabym wyniki badań, które pokazują, jak zmienia się mózg osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi, bo każdy z nas kiedyś będzie seniorem. Każdy z nas chciałby żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem, a badania jednoznacznie pokazują, że czytanie ma ogromny wpływ na opóźnianie choroby Alzheimera i chorób neurodegeneracyjnych. W związku z tym myślę, że każdy byłby skłonny więcej czytać, gdyby widział, jak w ten sposób możemy sobie zapewnić dłuższą, dobrą kondycję psychiczną, fizyczną i mentalną.
W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. To były wszystkie pytania, które dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję pani za poświęcony czas i za tę niezwykle ciekawą, inspirującą rozmowę. Tym bardziej doceniam pani obecność, bo wiem, że ma pani bardzo napięty grafik, a mimo to znalazła pani chwilę, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi słuchaczami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie na naszej antenie.
Było mi bardzo miło.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem powiedzieć o powieści Glendona Swartouta, Eskorta. Książkę wydało wydawnictwo Czarne w serii Poza serią. Tłumaczeniu Stanisława Tekieliego. Historia Ameryki Północnej to mój prywatny konik, który zagnieździł się trochę przez czytelniczą osmozę książek Szklarskiego, Maja czy Jaktaoi, a trochę przez opatrzenie westernów Howarda Hawksa, Sama Peckinpacha, Dona Siegela czy Johna Sturgessa. Konik ten ewoluował przez lata, raz dziś znikał mi z polu widzenia, by powracać w zupełnie niespodziewanych momentach mojego życia. Obecnie lubię sobie co jakiś czas zarówno przeczytać jakiś reportaż, czy też książkę stricte historyczną dotyczącą tej tematyki, jak i sięgnąć po western, filmowy bądź literacki. I idąc tym filmowo-książkowym tropem, sięgnąłem po eskortę Glendona Swartouta. Na początku bowiem był zwiastun filmu w reżyserii Tomego Lee Jonesa i z nim w roli głównej oraz z Hilary Swank, a potem w języku polskim została wydana książka, która stanowiła pierwowzór tego filmu. Glendon Swartout w Polsce przed publikacją eskorty był właściwie nieznany, a i po niej też chyba jego nazwisko nie zatrzymało się na dłużej w świadomości czytelników w naszym kraju. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych ten zmarły w 1992 roku autor był rozpoznawalny i nagradzany nie tylko w dziedzinie literackiego westernu. Między innymi dwukrotnie był nominowany do Nagrody Pulitzera. Oczywiście u nas western rzadko traktowany jest jako poważna literatura. Raczej jako gatunkowa wariacja o kowbojach i Indianach przeznaczona co najwyżej dla młodzieży. Tymczasem literatura Swartouta bez wątpienia wymyka się tym szerogowaniom. Nie nadaje się ona bez wątpienia dla młodego czytelnika. Tematyka jego prozy koncentruje się często na zupełnie pomijanym aspekcie zdobywania Dzikiego Zachodu, czyli na losie ludzi, którym się bez wątpienia nie powiodło. W przypadku Eskorty autor opowiada przede wszystkim o losach kobiet. Powieść ta krąży wokół historii czterech bohaterek, które podczas ciężkiej zimy w Nebrasce w końcówce lat 50. XIX wieku oszalały. Ich mężowie, nie chcąc bądź też raczej nie potrafiąc o nie zadbać w warunkach rodzącego się osadnictwa, decydują się wysłać je więc na wschód, do ich rodzin, by te się nimi zajęły i zdjął ten ciężar ze zdobywających Dziki Zachód dzielnych facetów. Najpierw jednak trzeba owe kobiety dostarczyć do cywilizacji, na drugą stronę Missouri, gdzie może nawet znajdzie się już jakieś miasto. W wyniku po części własnej decyzji, a po części losowania wśród rodzin owych czterech kobiet, zadanie odeskortowania ich podejmuje się była nauczycielka, obecnie farmerka, Mary Beth Cady, 29-letnia, jak to jest często w książce podkreślane, stara panna. Bierze ona do pomocy odratowanego przez siebie z linczu podejrzanego typa Briggsa, o którym niewiele wie, a to, czego się domyśla, wcale nie napawa jej optymistycznie, no ale droga jest daleka. Amber Beth nie jest już naiwną dzierlatką, jest świadoma, że sama może nie podołać wszystkim przeciwnościom i trudom, które może spotkać po drodze. A innego pomocnika do spełnienia tego zadania wśród naszych dzielnych osadników nie znajdzie. Losy bohaterów są ukazane bez wygładzania, w pełni swego tragizmu. Życie poza cywilizacją jest ciężkie, wymagające, często doprowadza ono na skraj, do szaleństwa lub do łamania prawa. Fabuła snuje się powoli, koncentrując się raczej na bohaterach niż wydarzeniach. Często wraca do przeszłości, by wyjaśnić jakąś historię z życia tak przywożonych kobiet, jak i ich eskorty. W 2/3 książki akcja skręca na chwilkę w coś, co można było odczytywać jako zalążek komedii romantycznej, gdzie dwoje tak różnych bohaterów próbuje się odnaleźć w ciężkiej sytuacji, co autor uciął niezwykle brutalnym, zaskakującym twistem. No cóż, świat w eskorcie nie jest bajką, nie jest komedią romantyczną, to świat niezwykle okrutny. Dziki zachód, który Swarthout przedstawia w eskorcie, jest niebezpieczny. Zagrożenie czyha na każdym kroku. Nacisk autor stawia na kobiety, które nie wytrzymują życia na zachodzie, bo są słabsze fizycznie, nie są w stanie wykonywać każdej pracy, która wymaga do przeżycia i są uzależnione od pomocy mężczyzn. Także konstytucja psychiczna kobiet w życiu pełnym śmierci, niewygód i braku widoków na poprawę jest narażona na załamanie. Żeby nie było. Dostaje się też, a może i nawet mocniej, mężczyznom, którzy choć niby silni, to jednak są za słabi, by pomóc sobie bliskim kobietom. I gdy tylko pojawiają się problemy, to odwracają się od tych kobiet plecami, czy to poprzez ucieczkę przed samym problemem, czy też zrzuceniem odpowiedzialności na pierwszą osobę z brzegu. Takiego korowodu słabych, egoistycznych, męskich bohaterów próżno szukać w innych powieściach westernowych, które czytałem. W tej historii nie ma miejsca na heroizm, na odpowiedzialność za drugą osobę. Eskorta w prowadzeniu fabuły to niemal klasyczny western drogi. Wybija się na tle innych historii z tego gatunku, natomiast poruszano tematyką. Para bohaterów przewozi bowiem nie bydło czy więźniów, a chore kobiety. Połączenia między bohaterami nie są oczywiste i dzięki temu powieść ta, choć napisana w latach 80. minionego stulecia, to jednak nie trąci myszką, nie razi uproszczeniami, a wręcz przeciwnie. Jest to pozycja wartościowa, tak jako nietypowe ujęcie Dzikiego Zachodu, jak po prostu jako nieźle napisana powieść, która jednak jest mocno pesymistyczna w wymowie, więc raczej nie zaspokoi żądzy przygód, która łączy się w wyobraźni czytelniczej z typowym westernem. Z drugiej strony miłośnicy literatury wyższych lotów ominą tę pozycję jako typowy western, w którym doznań typowo literackich raczej nie można się spodziewać. A szkoda, bo eskorta Glendona Swarthouta to solidnie napisana historia, stojąca mocno w klimacie westernowym, ale podejmująca wątki uniwersalne w nieoczywisty sposób, odchodząc od przygody na rzecz poszukiwania psychologicznych prawd. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I tak, proszę Państwa, powoli dobiegliśmy do końca 59. odcinka programu Konkretne rozmowy o książkach. Dziś naszą gościnią była pani dr Wanda Matras-Mastalerz, z którą rozmawialiśmy o tym, co dzieje się z naszymi mózgami, kiedy otwieramy książkę i zaczynamy czytać. Jak się okazuje, wbrew pozorom, nie jest to tylko spokojne przesuwanie wzrokiem po literach. To prawdziwa neuronalna orkiestra, w której gra pamięć, wyobraźnia, emocje i cała armia neuronów. Powiem Państwu jedno, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję znaleźć się na wykładzie, spotkaniu albo zajęciach prowadzonych przez panią dr Wandę, nie wahajcie się ani chwili, naprawdę warto. Bo są ludzie, którzy potrafią o książkach opowiadać tak, że człowiek po wyjściu z sali ma ochotę natychmiast pobiec do biblioteki. A skoro już o tym mowa, pamiętacie o idei książek na receptę? Brzmi może troszkę jak literacka fantazja, ale coś w tym jest. Czytanie obniża stres, poprawia koncentrację i jak dziś usłyszeliśmy, całkiem poważnie wspiera nasz mózg. Dlatego moi drodzy Państwo, marsz do czytania dla zdrowotności. Bez skierowania, bez kolejki i bez limitu dawek. Pomyślcie, co by się stało, gdyby patronat nad czytelnictwem objął NFZ. A zresztą, sami dobrze wiecie, co by wtedy się stało. A jeśli chcecie do nas napisać, podzielić się uwagami, opinią, pochwałą, albo nawet drobnym marudzeniem, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Nasz adres to krok.radiopraga@gmail.com. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobrego wieczoru, dobrych książek i do usłyszenia w kolejnych konkretnych rozmowach o książkach. Dobranoc!